o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Kolejne porady zdrowotne. Jestem dzisiaj razem z Magdą Przybyłowską, dietetyczką. Witaj, Magda.
Witam serdecznie.
Szanowni Państwo, tak się ułożył kalendarz naszych porad zdrowotnych, że nie słyszeliśmy się przed świętami Wielkanoc. Nie miałyśmy okazji złożyć Państwu życzeń. Uczynimy to teraz. Jesteśmy po wielkich, pięknych świętach Zmartwychwstania Pańskiego. Wczorajsza niedziela była niedzielą miłosierdzia.
I dlatego też życzymy Państwu przede wszystkim takiej radości wewnętrznej, dużo pokoju w sercu od zmartwychwstałego Jezusa miłosiernego, który jest wielki i zwycięża to wszystko, co teraz na świecie i czym jest nam ciężko. Dlatego też życzymy takiego właśnie spokoju pochodzącego od zmartwychwstałego Jezusa. Niech Pan nam błogosławi na te czasy.
I niech tak się stanie. Szanowni słuchacze, dzisiejszy program będzie poświęcony tematowi białko roślinne, ale zanim przejdziemy do tego zasadniczego tematu, chciałabym, żebyśmy choć na chwilę jeszcze zostali w tym klimacie Wielkiej Nocy i przypomnieli sobie śniadanie wielkanocne. Może było ono inne dla niektórych z Państwa, może kolejne święta spędzone samotnie w związku z pandemią, ale może już dla niektórych były one spędzane w szerszym gronie rodzinnym. I dlatego chciałam powiedzieć o tym wielkim symbolu tych świąt, jajko wielkanocne, jaja, które święcimy w Wielką Sobotę i którymi potem się zajadamy. Jajko kiedyś z punktu widzenia dietetyki nie miało takich dobrych rekomendacji. Teraz jest zupełnie inaczej. Magda nam na to odpowie, proszę cię.
Tak, oczywiście jajko jest to życie. Z jajka wykluwa się życie i to jest symbol też życia, więc jest to bardzo cenny składnik naszej diety. Szczególnie pojawia się właśnie na śniadanie i nie tylko Wielkanoc, ale i w ciągu roku. Jajko dostarcza nam pełnowartościowe białko, to znaczy, że zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, które nasz organizm wysycają, odbudowują nasz organizm. Dlatego też warto, żeby jajka pojawiały się w naszej diecie. Oczywiście zawsze umiar jest najważniejszy, ale mimo wszystko nie bójmy się jajek, ponieważ również zawierają witaminę D, żółtku, witaminę A, luteinę, czyli też poprawa wzroku naszego, więc jest to naprawdę bardzo cenny składnik pełnowartościowy. Dodawajmy go jak najczęściej.
I oczywiście w czasie Wielkanocy do jaj jest chrzan, ten chrzan jest ważny.
Tak, chrzan ma właściwości antybiotyczne, czyli będzie poprawiać naszą kondycję organizmu, czyli warto też chrzan dodawać wtedy, kiedy chorujemy, ale również i profilaktycznie ma takie działanie przeciwzapalne, dlatego jak najbardziej jest zdrowy, szczególnie ten świeży, tarty, on będzie troszkę mocniejszy, bardziej taki pobudzający też nozdrza, gdzieś nasze poprawianie takiego przepływu powietrza, dzięki temu, że oczyszcza też nasze drogi oddechowe, dlatego warto też dodawać go codziennie do naszej diety.
No właśnie, my mamy taki troszeczkę taką tradycję wielkanocną, jeśli chodzi o chrzan, a z tego wniosek, że warto by w ciągu roku też posiłkować się troszkę chrzanem. No i do tego, no już pomijam wszelkie wędliny, białą kiełbaskę, szyneczkę, ale konieczny jest żur na śniadanie wielkanocne. Myślę, że w większości rodzin tak jest. Co ten żur nam niesie?
Żur jest na zakwasie, czyli zakwas będzie powodował korzystny wpływ na florę jelitową ze względu na odżywienie tych bakterii probiotycznych, dlatego dobrze poprawia naszą kondycję mikroflory, ale również zawiera witaminy z grupy B, czyli, bo jest to na życie, tak, zakwas żytni, więc będzie tam takie witaminy, które poprawiają funkcjonowanie układu nerwowego, również wspomagają trawienie białek, tłuszczów, węglowodanów, czyli tego wszystkiego, wszystkiego, co zjadamy. Dlatego też żurek poprawia w jakimś stopniu też naszą kwasowość żołądka, czyli będzie poprawiał nasze też trawienie.
Czyli jak najbardziej ten żur jest polecany, nie tylko w czasie śniadania wielkanocnego. I myślę zresztą, że żurek jest taki dość, no powiedzmy, modny w okresie jesienno-zimowym, bo jest taki bardzo rozgrzewający. Może latem, wtedy, kiedy jest bardzo ciepło, to myślę, że może troszeczkę rzadziej gotujemy. Ale do żurku, przynajmniej ja, dodaję bardzo dużo majeranku. Zresztą nie tylko do żurku, ale tutaj w tym żurku ten majeranek jest taki bardzo ważny. Co powiesz o majeranku?
Przede wszystkim poprawia trawienie, czyli...
Pięta to bardzo ważne.
Potrzebne, tak. No bo zależy też, co do tego żurku dodajemy. Jeżeli jest on bardziej taki lekki, nie ma tam jakiegoś tłuszczu, no to będzie on bardziej strawny. Natomiast im więcej jakichś kiełbas, jakichś takich dodatków tłuszczowych, no to będzie on, trzeba będzie właśnie tym majerankiem troszkę poprawić tą strawność. Ale również majeranek ma takie właściwości przeciwzapalne, czyli też warto go dosypywać do różnych dań w ciągu dnia. Również robienie sobie naparów z majeranku jest bardzo korzystne też dla układu tutaj oddechowego. Maści majerankowe na przykład też są, można sobie posmarować w okolicach nosa, jak mamy katar, żeby właśnie udrożnić te drogi oddechowe. Również ma takie działanie właśnie antybiotyczne, szczególnie olejki eteryczne z majeranku, bo one poprawiają, pomagają nam zwalczać te bakterie i również jako alternatywa soli przy dietach takich dla osób z nadciśnieniem, czyli przy diecie niskosodowej będzie pożytecznym składnikiem naszej diety i mamy majeranek suszony i świeży, więc też możemy sobie wymieniać formy tego majeranku.
Czyli u dzieci, powiedzmy, z jakimś tam lekkim przeziębieniem, z nieżytem nosa, to można by zrobić ten majeranek, taki napar majerankowy i w formie inhalacji, tak?
I wdychać właśnie w tej formie, można tam jeszcze dodać jakieś elementy dodatkowe, które poprawiają też drożność, ale jak najbardziej takie wdychanie jest też
korzystne. Ja powiedziałam, że u dzieci, ale to niekoniecznie tylko u dzieci, bo my dorośli też, się czujemy tak, że mamy ten nos troszeczkę zapchany, że jest ten nieżyt nosa, to warto z tego skorzystać.
Tak, jak najbardziej.
Drodzy Państwo, myślę, że to tyle w nawiązaniu do naszego śniadania wielkanocnego. Przechodzimy do tego tematu zasadniczego, jaki zaplanowałyśmy z Magdą na dzisiaj, mianowicie białko roślinne. Wiemy już, że białko jest budulcem w naszym organizmie, musi być jego odpowiednia podaż w diecie. Szczególnie jest to istotne u dzieci, młodzieży w okresie rozwoju, bo tak jeszcze raz przypominam, jest budulcem. I białko dzielimy ze względu na pochodzenie, na białko pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Jakbym zapytała i kiedykolwiek kogoś pytam, by wymienił, co jest białkiem zwierzęcym, to z reguły nie ma takiego problemu, bo każdy mówi, że jaja, że nabiał, że wszelkiego rodzaju mięsa. Ale jak się pytam, a co będzie z białkiem, gdzie jest białko roślinne, to tu już jest spory problem. A więc zadaję to pytanie Magdzie, żeby powiedziała i o różnicy między tym białkiem roślinnym i zwierzęcym, no i również przede wszystkim, co jest źródłem tego białka roślinnego.
W naszej diecie powinniśmy to białko roślinne i zwierzęce mieszać, czyli nie jeść tylko i wyłącznie mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, ale również szukać tych produktów roślinnych. I różnica między tym białkiem jest przede wszystkim w budowie, że białko zwierzęce jest pełnowartościowe, dlatego też pewnie częściej pojawia się w naszej diecie, bardziej jest powszechne i lubiane. Natomiast białko roślinne jest niepełnowartościowe, co znaczy, że nie zawiera wszystkich aminokwasów. W związku z tym trzeba umieć łączyć te białka roślinne, żeby dostarczyć organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje.
Od razu wejdę w słowo. To znaczy, że możliwe jest, że jest dieta tylko roślinna, ale trzeba zapewnić bogactwo tego białka, bogactwo produktów, żeby jak gdyby to białko było pełnowartościowe. wartościowe.
Tak, dlatego taka dieta, jak ktoś wyklucza mięso ze swojej diety, musi być szczególnie zbilansowana, żeby nie zabrakło, szczególnie w okresie takim dojrzewania, w okresie dziecięcym, bo różne też są teraz takie, można powiedzieć, i zdrowotne kwestie, jak i mody na to, żeby zjadać właśnie głównie białko roślinne, ze względu na to, że ta wiedza się pogłębia. Dzisiaj też Państwu przytoczę, dlaczego to białko roślinne jest ważne. Przede wszystkim ta pierwsza różnica. Natomiast gdzie je znaleźć? Białko roślinne to przede wszystkim nasiona roślin strączkowych, czyli fasola, soczewica, ciecierzyca, bób, soja. To są te źródła właśnie białka roślinnego, które są popularne, dostępne, a jednak zapomniane. Tak naprawdę często fasola kojarzy nam się tylko i wyłącznie z kapustą, z fasolą w okresie takim też świątecznym, na przykład w okresie Bożego Narodzenia często się pojawiają strączki. Natomiast w ciągu roku tak naprawdę bardzo jest mało używane. Może być to, mi się tak wydaje, ze względu też na sposób przygotowania, że strączki trzeba moczyć, że trzeba je zaplanować, je, tak? Chociaż teraz już widzę w sklepach, są nawet dostępne już ugotowane, gotowe produkty, takie zamknięte hermetycznie, na przykład ciecierzyca, soczewica, wystarczy tylko otworzyć, podgrzać i już jest gotowe. Ale również w puszkach się znajdują, czy w jakichś słoikach też takie konserwowe różnego rodzaju, więc dostępność już, gama produktów roślinnych jest bardzo szeroka. I zaleca się, żeby połowa naszej diety było białko roślinne, połowa zwierzęce, czyli tak naprawdę powinno się ono też znajdować właśnie ze względu na inne właściwości też zdrowotne, nie tylko na rodzaj białka, ponieważ jemy za dużo mięsa. Jemy za dużo mięsa, a budulec potrzebujemy, czyli dlatego też szukamy alternatywnych źródeł i to jest forma właśnie białka roślinnego.
Mogłabyś podać jakieś przykłady łączenia tych produktów z białkiem roślinnym, żeby ono było bardziej wartościowe.
Tak, tutaj na przykład łączymy produkty zbożowe ze strączkami, na przykład kasza, ryż z jakimś na przykład fasolą, soczewicą, czyli na przykład makaron, jak jemy, robimy spaghetti, to można zrobić spaghetti na bazie soczewicy, czyli zrobić tak samo, tylko zamiast mięsa dodać soczewicę. I ten makaron plus ta soczewica daje nam już źródło wszystkich tych aminokwasów, które potrzebujemy. Czy na przykład właśnie fasola z jakąś pestkami na przykład słonecznika, też będzie wtedy nam grały te aminokwasy ze sobą. To jest taki już bardziej może szerszy temat, bo już trzeba w niego wejść głębiej, tak? Co z czym łączyć, ale jeżeli ktoś rzeczywiście sobie zbilansuje tak rozsądnie, to sobie poradzi i te produkty znajdzie, te źródła, jeżeli je różnorodnie, nie jest ograniczony.
To wiesz, ja to zauważam w tym młodym pokoleniu, do którego ty również należysz i też stosujesz właśnie takie połączenia tego, żeby otrzymać to białko.
Na przykład bardzo lubię taką pastę z fasoli białej i nasion słonecznika z cebulą podprażaną. Smakuje to jak smalec, ze względu na tą cebulę, więc można właśnie uzyskać coś takiego, co nam się kojarzy z jakimś smakiem z mięsnych produktów na bazie tych roślinnych. I to jest właśnie to połączenie, którego oczekujemy.
No właśnie, to jest takie moje doświadczenie też. Ja tak nie przygotowuję, powiedzmy, bo robię to inaczej, tak jak kiedyś, ale już w mojej rodzinie to młode pokolenie też widzę, że coraz bardziej słyszę soczewica, ciecierzyca i tak dalej. Przypominam sobie, jak kiedyś rozmawiałam z tobą przez telefon, właśnie omawiałyśmy z Magdą jakiś program, który miał być, a ona mówi, już w tym czasie sobie zrobiłam jakąś tam zupkę, krem i tak dalej, coś tam dorzucą i już jest posiłek w pełni wartościowy. Czyli to niekoniecznie zawsze musi być pracochłonne.
Nie, jak najbardziej nie, tym bardziej, że że właśnie są dostępne te produkty takie już półprzetworzone, czyli i niekoniecznie one muszą być jakieś, bo nieraz się kojarzy, że to jest niezdrowe, że z puszki czy tam ze słoika, a naprawdę są tak fajne składy i można się przyjrzeć temu i kupować dobrej jakości produkty już gotowe, ale też na przykład soczewica czerwona jest bardzo szybka w obróbce, nie trzeba jej moczyć i tak naprawdę już można na jej podstawie zrobić zupę czy kotlety, bardzo szybko się gotuje, także nie ma problemu, żeby ją sobie używać w kuchni na co dzień.
To myślę, że teraz czas, żebyśmy przeszły do rodzajów diet roślinnych, tak? Bo te, myślę, że te zasadnicze rzeczy już wyjaśniłaś, bo teraz tych diet roślinnych jest dużo.
Tak, nam się kojarzyło kiedyś, że wegetarianin to osoba, która nie je mięsa, no i w sumie głównie tak na tym bazowaliśmy, a się okazuje, że są odmiany tego wegetarianizmu. Bo wegetarianizm to jest rzeczywiście osoba, która nie je mięsa, zarówno mięsa drobiu, wieprzowiny, żadnych rodzajów mięs, ale je produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli mleko, jaja i tak dalej je. I można tutaj wyszczególnić takie określenia, że na przykład osoba, która je jajka i je nabiał, to określimy ją lakto-owo-wegetarianizm. Lakto od laktozy, czyli od mleka, owo, czyli od jajka, tutaj chyba z łaciny ta nazwa, więc to można bardziej wyszczególnić, tak? Jeżeli ktoś nie je jaj, ale je produkty mleczne, nie je mięsa, to wtedy będziemy określać ją jako lakto-wegetarianizm, tak? Czyli możemy tutaj pewne przedrostki dodawać przed tym i wtedy mamy doprecyzowane, czy ta osoba je te jajka, czy nie, bo tak tu musimy się dopytać. Szczególnie jak w gabinecie, no ktoś mówi, że jest wegetarianinem, ale może się okazać, że właśnie jaj na przykład też nie je, a je produkty tylko mleczne, więc to pomaga, bo w klasyfikacji tych rodzajów diet.
Tak w takim życiu naszym codziennym, no to chyba najbardziej tak słyszymy, że właśnie jest wegetarianizm lub weganizm.
Tak.
Co to jest weganizm?
Weganizm to jest dieta, gdzie w ogóle produkty zwierzęce, żadne i odzwierzęce, nie są spożywane. Tylko są spożywane warzywa i owoce.
Absolutnie roślinne.
Żadnych produktów, nawet do tego stopnia, że miód jest już też zakazany, bo pochodzi od pszczół, które właśnie są, wytwarzają go i to już jest zakazane.
To jest
produkt.
Świat zwierząt.
Tak, to jest świat zwierząt, czy na przykład też kosmetyki, bo te diety wegetariańskie, one to nie tylko jest dieta, to jest styl życia. W wielu przypadkach, że już właśnie zwracamy uwagę na to, czy testowane są na zwierzętach kosmetyki, tak, czy właśnie skąd pochodzą te kosmetyki, czy na przykład różne tworzywa, które kupujemy, na jakiej bazie zostały zrobione, to już przyjmuje się taka trochę filozofia też życia, nie tylko dieta. Więc można też nieraz zauważyć takie osoby, które już popłynęły tak dalej w tej kwestii, nie tylko w kwestiach zdrowotnych. No, ale też trzeba zwrócić uwagę, że teraz no jemy za dużo tego mięsa, więc jest taka odmiana diet, nazywa się flexi-wegetarianizm, czyli na przykład nie jemy 6 dni w tygodniu mięsa, a na przykład w jeden dzień sobie zjadamy mięso, powiedzmy, nie wiem, jest jakaś impreza, albo gdzieś jakieś wyjście, albo po prostu sobie ustalamy, że w tygodniu nie ma, a raz w tygodniu jest. Czyli zupełnie odwrotność tego, co my robimy, bo najczęściej jemy jednak mięso czy ryby w ciągu tygodnia. Więc powinniśmy mieszać tak naprawdę, jeżeli w takiej diecie zdrowej powinniśmy mieszać te typy białek, żeby właśnie strączki też się pojawiały zamiast mięsa i sobie urozmaicić ten dzień.
Powiedz, jak przyjmujesz pacjentów i spotykasz się właśnie z tymi dietami roślinnymi, to są bardziej osoby młode czy starsze?
Młode.
Młode, czyli młode. Jest to taki znak czasu.
Tak, nawet są takie, też tacy rodzice, którzy już dzieciom wprowadzają te smaki i dzieci często są otwarte na te smaki, bo jak są dobrze przyprawione, dobrze zrobione, to naprawdę to nie poznajemy tego. Nawet już słyszałam, że niektóre znane sieci takie fast foodowe już wprowadzają też na bazie właśnie soi, na bazie strączków, różnego rodzaju kotlety, burgery do swoich dań, bo jednak no, tego mięsa się okazuje, że jest za dużo, a możemy smakowo też uzyskać coś dobrego z tych strączków.
Zresztą przyznam się Państwu, jak jedna z córek przywozi mi taki posiłek właśnie na bazie białka roślinnego, gotuje sobie do tego dobry ryż albo dobrą kaszę i rzeczywiście jest to bardzo smaczne danie. Powiedz, Magda, jakie są plusy tej
diety wegetariańskiej?
Przede wszystkim jest to dieta niskokaloryczna, czyli dla osób, które chcą mieć doborową dietę, mieć wszystkie składniki, dobrze zbilansowaną, a się na przykład zredukować masę ciała albo troszkę zmniejszyć kaloryczność, to jest to bardzo dobre źródło, alternatywa. Chyba że ktoś nie umie tego zbilansować i je tylko kluski, bo często też tak jest, że nie jem mięsa, ale jem pyzy, kluski, takie rzeczy, bo nie wiem co już zjeść, bo tego mięsa nie ma, więc często się tak powiem, to wtedy taka osoba tyje to i mówi, że jest na bezmięsnej, na roślinnej, a tak naprawdę tych roślin tam nie ma, tylko nie ma mięsa, więc też trzeba to dopytać, jak ta osoba funkcjonuje.
Tak, bo bogato węglowodanowa, tak. Zbyt bogato węglowodanowa.
Tak, więc tu mówimy typowo o warzywach, owocach i strączkach, orzechach, że one są głównym źródłem dla nas wtedy energii. Również zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, czyli poprawia nasze ciśnienie krwi, poprawia nasz lipidogram, czyli cholesterol, bo trochę opiera się o dietę śródziemnomorską, tak? Czyli tutaj też dla serca ma korzystny wpływ. Oprócz tego ma dużą ilość błonnika, czyli będzie poprawiała nasze trawienie, naszą sytość też, bo to są dania syte. Trzeba je objętościowo może zjeść trochę więcej, ale one naprawdę długo nas trzymają ze względu właśnie na ten błonnik. Czyli czyścimy też jelito, dzięki czemu zapobiegamy raku jelita grubego. Oprócz tego mamy małą ilość tych kwasów nasyconych, tych, które pochodzą z mięsa, bo praktycznie no, tam nie ma tych produktów mięsnych. Mamy witamin bardzo dużo rozpuszczalnych w wodzie, czyli tych witamin z grupy B, witamina C. Mamy małe ryzyko zjadania tych produktów antybiotyków, które gdzieś w mięsie mogą być pozostałości, jak zależy skąd kupujemy, czy jakieś leki weterynaryjne, no tutaj już mamy to ryzyko zmniejszone i mniejsze ryzyko zakażenia salmonellą ze względu na to, że tego mięsa i jaj często po prostu nie ma, więc jest to plus tej diety. Też w sumie jeżeli chodzi o koszty, to wcale nie jest to droga dieta, bo te strączki, one nie są drogie, więc często nam się wydaje, że to będzie jakiś taki wymagający dla portfela wydatek, ale są, te produkty są bardziej gęste energetycznie, na przykład jeżeli dodamy orzechy, dodamy oliwę i na przykład mięso, które kupimy, możemy tutaj cenowo porównać i okazuje się, że wcale to nie jest duża różnica.
A czym zastępujemy mięso? Tu już w międzyczasie troszeczkę tak była o tym mowa, ale wymieni.
No na przykład obiad. Jak możemy sobie obiad zrobić? Możemy właśnie ugotować ciecierzycę czy soczewicę i zrobić z niego kotlety. Na przykład z kaszą jaglaną, z marchewką, połączyć jakieś warzywa gotowane. Możemy to do piekarnika wrzucić, będą bardziej takie chrupiące. Niektórzy też smażą, no ale to wtedy już tak bardziej ten tłuszcz nam się tutaj będzie wyższa kaloryczność. Czyli już mamy kotleta. Burgery są też właśnie, jak ktoś lubi takie wersje fast foodowe. Możemy również zjeść gulasz właśnie z soczewicy, z ciecierzycy, z soi, czy na przykład niektórzy robią z tofu, czyli to jest na bazie soi taki serek, który dodają właśnie do makaronu i zjadają sobie makaron z warzywami i z tofu. Więc obiady sobie zastąpimy ze spokojem. Jedynie co, no to pojawiają się ryzyka różnych niedoborów, jeżeli co nam mięso daje. No i mięso nam daje głównie żelazo, czyli tutaj musimy pamiętać, skąd to żelazo wziąć. Najcenniejszym źródłem żelaza w diecie roślinnej to są pestki dyni na przykład, czy właśnie soja, fasola biała ma dość sporo, soczewica też. Mamy w kaszy jaglanej mamy żelazo, kaszy orkiszowej, ciecierzyca, czyli tak naprawdę te strączki one mają w sobie.
Natka pietruszki.
Tak, natka pietruszki.
Czyli można by ją dodawać niemalże do każdego posiłku.
Jak najbardziej, tylko trzeba świadomość, że tej pietruszki musielibyśmy zjeść bardzo dużo, żeby uzupełnić sobie źródło tego żelaza, bo ona mimo wszystko jest lekka, tak? Nie jest taka właśnie do posypania, więc jako element dodatkowy, ale jak najbardziej trzeba to żelazo uzupełnić. Jak jeszcze zwiększyć wchłanialność tego żelaza? Bo to żelazo, które jest z produktów roślinnych, ono jest mniej przyswajalne, bo jest to żelazo tak zwane niehemowe, czyli mięso ma troszkę lepszą wchłanialność. I tutaj możemy właśnie tą pietruszkę dodawać jako też źródło witaminy C. Nie tylko żelazo, ale też witamina C, dlatego warto ją do kanapek dodawać, żeby podbijać sobie tą witaminę C. I również jak moczymy strączki na przykład, to usuwamy związki, które nam szkodzą, jeżeli chodzi o wchłanialność żelaza. Gotowanie strączków też będzie zwiększało strawność bardziej i wchłanialność tego żelaza. Kiełki. Bardzo fajny też sposób na uzupełnienie wszystkich wartości odżywczych, składników mineralnych, witamin, właśnie też żelaza, błonnika. Warto kiełkować sobie różne nasiona i zjadać je. One więc to każdy powinien. Naprawdę polecam kiełki dodawać do swojej diety.
A powiedz Magda, czym zastąpić mleko krowie, bo to też jest bardzo bogate źródło białka, przecież nasze maleńkie dzieci, niemowlaki rosną.
Czyli mleko właśnie przede wszystkim krowy. Zastępujemy mlekiem roślinnym. Te mleka roślinne, które są dostępne na rynku, często są dość drogie. A jakbyście Państwo zwrócili uwagę na skład, składają się z wody i z tego, co tam właśnie, jak jest nazwane to mleko. Czyli możemy sobie zrobić sami w warunkach domowych takie mleko roślinne. Na przykład ryż zalać gorącą wodą wrzącą, najlepiej na noc. Rano to zblendować, przelać przez gazę i to jest mleko ryżowe, które kupujemy w kartonie często z wysoką ceną i jeszcze dodatkowo cukier jest często dodany do tych mlek, bo to są napoje roślinne i tam jest właśnie cukier dodany. Mleko kokosowe, wiórki kokosowe zalewamy wrzącą wodą, blendujemy, zostawiamy, żeby to trochę nasiąkło i później przelewamy przez gazę i mamy to mleko, które chcemy uzyskać. Także nie warto przepłacać, można sobie samodzielnie przygotować takie mleko roślinne.
Magda, skoro mówisz o tym mleku, takim powiedzmy samemu można je przygotować, ale w mleku krowim jest bardzo dużo wapnia, bardzo ważny składnik. Skąd wobec tego w tej sytuacji, jeśli nie będziemy pić tego mleka krowiego, gdzie tego wapnia szukać?
Mleko roślinne, które kupujemy w sklepach, często jest wzmacniane, uzupełniane wapniem, więc takie mleko jest dla nas, będzie źródłem wapnia. Natomiast jeżeli robimy samodzielnie w domu, no to trzeba pamiętać, gdzie jeszcze możemy ten wapń znaleźć. Są wody wapniowo-magnezowe, które możemy pić i wapń z tych wód jest dobrze przyswajalny, więc jeżeli ktoś pije regularnie wodę, to już może tutaj zwrócić uwagę na to, żeby kupować bogate wapń i magnez. Natomiast oprócz tego mamy roślinne źródła wapnia, jak na przykład mak. Jest dość sporo, ma dość sporo ilości wapnia, jednak mak jest taki ciężkostrawny, więc często jest też pomijany i za dużo go nie zjadamy. Ale sezam na przykład, czy nasiona chia, migdały mają dość sporo, czyli jak ktoś je właśnie na przykład przekąskę w formie migdałów, figi suszone, tofu, czyli ten właśnie z tej soi ser, natka pietruszki również, tylko pamiętam właśnie o tych ilościach. Mamy również amarantus, fasola biała, czy kiełki brokuła, więc jesteśmy w stanie uzupełnić, tylko trzeba właśnie lubić różne smaki, żeby ta dieta nie była jałowa. I taka ciekawostka, że żeby zjeść dzienne zapotrzebowanie na wapń w swojej diecie, żeby zapewnić, należałoby w diecie roślinnej wypić 200 gram napoju sojowego, do tego 10 gram maku, czyli to będzie jakaś łyżka maku, do tego 180 gram tofu, czyli to można powiedzieć, że takie kostka sera, do tego 100 gram białej fasoli, 50 gram jarmużu. Jarmuż też jest cennym źródłem właśnie wapnia i też takie ma właściwości, należy do tych produktów superfoods, czyli takie też ma właściwości korzystne, oczyszczające dla naszego organizmu, czyli tutaj na przykład koktajl czy jakiś dressing, zrobić, polać dressingiem ten jarmuż i zjeść w wersji takiej sałatki i 15 gram natki pietruszki, czyli to będą takie 3, można powiedzieć, łyżki natki pietruszki, czyli nie musimy tego dużo zjeść, a już jesteśmy w stanie to uzupełnić.
Czyli z jednej strony mówiłyśmy tu w jakimś momencie, że niektóre rzeczy jest bardzo łatwo przygotować szybko, ale z drugiej strony, jak tak przysłuchuję się temu, co mówisz, to jednak wymaga to i sporej takiej wiedzy i takiego trochę zacięcia, że tak, chcę to zrobić, chcę to przygotować.
Trzeba się tego nauczyć. Jak już się nauczy, to człowiek już ma swoje ulubione potrawy i one już później wchodzą w krew i to szybko się przygotowuje. Tym bardziej, że naprawdę jak mamy dostępność tyle w sklepach produktów różnych, to jesteśmy w stanie szybko to przygotować, nawet jeżeli nie możemy samodzielnie tego zrobić.
To optymistycznie wybrzmiało. No i skupialiśmy się tutaj jakby dużo na tych plusach tej diety, ale czy są jakieś minusy? Pewnie są. I jak ewentualnie likwidować?
Jak każda dieta może mieć swoje tutaj niedobory, szczególnie, że jest źle zbilansowana. I tutaj szczególnie mamy niedobory tego żelaza, o którym już wspominaliśmy i często takie osoby mają anemię z niedoboru żelaza, bo właśnie nie uzupełniają, nie potrafią tego zbilansować. No i często muszą suplementować zewnętrznie, bo już takie mają niedobory. Mamy również niedobory witaminy B12, bo ona jest tylko i wyłącznie w produktach zwierzęcych, więc jak ktoś nie je, jest weganem, to będzie miał niedobory tej witaminy B12, musi wtedy ją suplementować. Natomiast jeżeli ktoś je jajka, no czy produkty typu mleko i produkty mleczne, to sobie uzupełni i nie będzie będzie ten problem z tymi niedoborami. Problemy z witaminą D3, ponieważ no chyba, że słońce będzie tu nam zbudowało, ale ryb nie ma, czyli często też niedobory tej witaminy trzeba ją uzupełniać. I niedobory, jak nie mamy ryb, to niedobory kwasów omega-3, czyli też musimy poszukać na przykład w orzechach włoskich czy oleju lnianym, tam będziemy znajdować te źródła tych dobrych kwasów. No i niedobory wapnia, o których już wspominaliśmy przed chwilą. Często też osoby, które mają problem z układem pokarmowym, tam jest dużo błonnika i takie osoby nie mogą takiej diety bardzo bogatej w rośliny spożywać, szczególnie jeżeli tam jest dużo surowych warzyw i owoców i wtedy bardziej trzeba je gotować, bardziej takie może zupy w takiej wersji, ta dieta byłaby bardziej przyjęta. Są też związki antyodżywcze, bo w strączkach, w zbożach, w orzechach są tak zwane fityniany, one ograniczają wchłanianie na przykład żelaza czy wapnia, w związku z tym też trzeba o tym pamiętać, żeby na przykład te ziarna właśnie moczyć, żeby one usuwały, czy gotować, żeby usuwać te złe związki. No i środki ochrony roślin, czyli pestycydy, jeżeli okres karencji był taki nieodpowiedni, możemy zjadać za dużo tych pestycydów. Często też występują biegunki przy takiej diecie, no bo też ze względu na ilość błonnika może to się pojawić. Ale to są takie kwestie, które jesteśmy w stanie zaradzić i są nawet, powiem Państwu, przedszkola wegetariańskie, wegańskie, gdzie zbilansowane są te diety, więc da się. Tylko nauczyć się trzeba i to jest najtrudniejszy krok.
Szanowni słuchacze, Magda sfinalizowała ten program, a dla mnie taka jedna konkluzja jest, którą się chciałam podzielić, bo przekazała tutaj dzisiaj dużo nowych informacji, dla jednych łatwych, dla drugich mniej łatwych, ale myślę, że ktoś, kto decyduje się na te diety roślinne, musi nabyć dobrej wiedzy i uważam, że przynajmniej w jakiejś początkowej fazie wchodzenia w taką dietę warto jest zasięgnąć konsultacji dietetyka, bo nie jest to do końca też takie łatwe. Właśnie ze względu na wskazane tutaj przez Magdę jako dietetyk. Magda jest dietetykiem solidnie, że tak powiem, wykształconym i pokazała tutaj te minusy, które trzeba likwidować i żeby nie popełnić żadnego błędu. Myślę, że tutaj konsultacja osoby kompetentnej jest bardzo wskazana. Dziękuję Ci za wszystkie te dzisiejsze informacje. Państwu dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
Również dziękuję, do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.